Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W dzisiejszym magazynie modlitwa Anioł Pański, msza inaugurująca synod biskupów oraz ogłoszenie przez papieża dwojga nowych doktorów Kościoła. To już za chwilę. Natomiast w drugiej części programu w audycji pod tytułem Ex Oriente Lux ksiądz Rafał Zarzeczny przedstawi kolejne szczegóły z życia religijnego Etiopczyków. Na niedzielny magazyn zaprasza Łukasz Lewicki.
Kościół ma dwoje nowych doktorów Kościoła. Hiszpana, XVI-wiecznego kapłana, kaznodzieje i teologa, świętego Jana z Avili, średniowieczną benedyktyńską mniszkę i mistyczkę, świętą Hildegardę z Bingen. Uroczystość ogłoszenia ich doktorami odbyła się przed południem na placu świętego Piotra. Msza pod przewodnictwem Benedykta XVI była jednocześnie inauguracją sesji zwyczajnej Synodu Biskupów o nowej ewangelizacji. Do faktu tego nawiązał w homilii papież, przypominając, że Kościół istnieje właśnie po to, by głosić dobrą nowinę. Ta świadomość stała u podstaw misji, która w przeszłości ogarnęła cały stopniowo poznawany świat.
Także w naszych czasach Duch Święty rozbudził w Kościele nowy powiew, by głosić dobrą nowinę, dynamizm duchowy i duszpasterski, który znalazł swój najpowszechniejszy wyraz i najbardziej miarodajny impuls w Soborze Watykańskim II. Taka odnowiona dynamika ewangelizacji wywiera korzystny wpływ na dwa szczególne wyrastające z niej konary, to znaczy z jednej strony Missio ad Gentes, czyli głoszenie Ewangelii tym, którzy jeszcze nie znają Jezusa Chrystusa i Jego orędzia zbawienia, a z drugiej strony na nową ewangelizację skierowaną zasadniczo do osób, które chociaż zostały ochrzczone, oddaliły się od Kościoła i żyją bez odnoszenia się do chrześcijańskiej praktyki. Rozpoczynające się dziś zgromadzenie synodalne jest poświęcone tej nowej ewangelizacji, aby sprzyjać w przypadku tych osób nowemu spotkaniu z Panem, który sam jeden wypełnia ludzkie życie głębokim sensem i pokojem. Aby sprzyjać odkryciu na nowo wiary, źródła łaski niosącej radość i nadzieję w życie osobiste, rodzinne i społeczne.
Papież nawiązał też do kwestii małżeńskich, o których mówi Ewangelia dzisiejszej niedzieli. Jak zaznaczył, jest to temat, który zasługuje na szczególną uwagę, jako że małżeństwo jest samo w sobie dobrą nowiną dla dzisiejszego, zdechrystianizowanego świata.
Zjednoczenie mężczyzny i kobiety, ich stawanie się jednym ciałem w miłości, i to miłości owocnej i nierozerwalnej, jest znakiem mówiącym z mocą o Bogu. Jego wymowność w naszych dniach stała się tym większa, że niestety z różnych powodów małżeństwo właśnie w regionach już od dawna ewangelizowanych przeżywa głęboki kryzys. Nie jest to przypadek. Małżeństwo związane jest z wiarą nie w sensie ogólnikowym. Małżeństwo jako więź miłości wiernej i nierozerwalnej jest oparte na łasce pochodzącej od Trójjedynego Boga, który w Chrystusie umiłował nas miłością wierną aż po krzyż. Dzisiaj jesteśmy w stanie pojąć całą prawdę tego stwierdzenia z uwagi na kontrast z bolesną rzeczywistością wielu małżeństw, które niestety się rozpadają. Istnieje wyraźne powiązanie kryzysu wiary i kryzysu małżeństwa. Jak od dawna twierdzi i świadczy Kościół, małżeństwo jest powołane, aby było nie tylko przedmiotem, ale także podmiotem nowej ewangelizacji.
Benedykt XVI zachęcił także wiernych do świętości, która stanowi pierwszy i podstawowy element ewangelizacji. Świętość nie zna przeszkód kulturowych, społecznych, politycznych, religijnych, a jej język miłości i prawdy jest zrozumiały dla wszystkich ludzi dobrej woli i zbliża ich do Chrystusa, stwierdził papież, przypominając zarazem postać błogosławionego Jana Pawła II, którego pontyfikat uznał za wzór nowej ewangelizacji.
Benedykt XVI zaapelował o docenienie na nowo w roku wiary modlitwy różańcowej. W rozważaniu na Anioł Pański papież nawiązał do dzisiejszego wspomnienia Matki Bożej Różańcowej.
Con il rosario infatti
Przez różaniec pozwalamy się prowadzić Maryi, wzorowi wiary, w rozważaniu tajemnic Chrystusa. Dzień po dniu wspomaga nas to w przyswajaniu Ewangelii, tak, że nadaje ona kształt całemu naszemu życiu. Dlatego naśladując moich poprzedników, szczególnie błogosławionego Jana Pawła II, który 10 lat temu dał nam list apostolski Rosarium Virginis Mariae, zachęcam do odmawiania różańca osobiście, w rodzinie i we wspólnotach, stając się w ten sposób uczniami Maryi, która prowadzi nas do Chrystusa, żywego centrum naszej wiary.
Centro vivo della nostra fede.
Pozdrawiając pielgrzymów, Benedykt XVI prosił w różnych językach o modlitwę w intencji owocnego przebiegu synodu i roku wiary.
Pozdrawiam serdecznie Polaków, uczestników liturgii, ofiarca synodu biskupów. Proszę was o modlitewne wsparcie prac synodalnych, których przedmiotem będzie nowa ewangelizacja. Jej protagonistami, poniarami są święci. Ich wzorem ukazujmy innym piękno Ewangelii, kwębień, wiary mo sakramentów, a szczególnie Eucharystii, zawieszając się w synodu, dziewicy Maryi, królowej Różanica Świętego, serca wam błogosławień.
W synodzie biskupów biorą udział także polscy hierarchowie, kardynałowie Stanisław Dziwisz i Kazimierz Nycz oraz arcybiskupi Stanisław Gondecki i Józef Michalik.
Metropolita krakowski oczekuje, że wydarzenie to przyczyni się do ożywienia wiary w zachodnich kościołach.
Sprawa jest ważna. Ludzie w Europie zwłaszcza odchodzą od Jezusa Chrystusa, od wiary, od Pana Boga. Więc mamy nadzieję, że ten synod wytyczy drogi duszpasterstwa współczesnego człowieka, aby ukazać mu piękno wiary, ukazać mu Chrystusa, który nic nie zabiera, wszystko daje. Dlatego jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu, że podjął ten temat. Podjął, ponieważ ten temat nowej ewangelizacji już był w przemówieniach Jana Pawła II, chociażby w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski. W tej chwili ukazuje się bardziej jeszcze pogłębiony i osobiście bardzo się cieszę, że jest ten rok wiary i równocześnie jest ten program duszpasterski na lata nowej ewangelizacji. Ona jest zwrócona do człowieka ochrzczonego, który stracił wiarę albo traci wiarę, że jest daleka od Jezusa Chrystusa. Chodzi mi tu zwłaszcza o młodzież, która na religię chodzi, ale z praktykami jest gorzej.
Kardynał Nycz podkreśla, że decyzja o zwołaniu synodu jest następstwem postawionej przez Benedykta XVI diagnozy o stanie wiary.
Wpisuje się z jednej strony jako odpowiedź na to, o czym papież Benedykt XVI od samego początku pontyfikatu mówi, zwłaszcza adresując to do krajów Europy, apelując o wiarę. Nawet przestrzega kościoły w poszczególnych krajach przed tym, że mogą być wspaniałe struktury charytatywne, społeczne, kulturalne, szkolnictwo, ale jeżeli ta potężna rzeka charytatywności nie będzie miała źródła, to wyschnie albo się stanie filantropią. Natomiast tym źródłem charytatywności kościoła w każdym kraju wiara Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, i o tę wiarę apeluje i ogłaszając synod o nowej ewangelizacji, jakby odpowiada konkretnie na diagnozę, którą sam stawia. A jest w tej dziedzinie, że tak powiem, diagnostykiem wiary, barometru wiary w Kościele, zwłaszcza w Europie, w świecie, cywilizacji atlantyckiej, wspaniały. A druga sprawa, że tutaj jest wielkim kontynuatorem Jana Pawła II. Proszę zwrócić uwagę, że papież po raz pierwszy o nowej ewangelizacji powiedział w Nowej Hucie, kiedy 500 000 ludzi w mogile przyszło na spotkanie z nimi, by się mogło wydawać, bo o co z temu papieżowi chodzi? Przecież ma pełne kościoły Nowej Huty, ma mianowicie 500 000 ludzi na spotkaniu z nim. Papież doskonale wiedział, jakie są prądy, jakie są trendy w kościele i co człowiekowi grozi, jeżeli nie nawiązuje czy nie pogłębia nieustannie swoją wiarę, bo to nowa ewangelizacja to nie jest zadanie na 3 tygodnie synodu, ani nawet na rok wiary, który się rozpocznie. To jest zadanie nieustanne. My mamy sobie przez ten synod i w tym znaczeniu też nie oczekujmy cudów, nie? Mamy sobie tylko ponazywać pewne rzeczy, przypomnieć, powiedzieć, to trzeba robić lepiej niż dotychczas robiliśmy.
Światłość ze wschodu. Ex oriente lux.
O Jezus, my ręce bez zale.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Raz jeszcze o całowaniu Kościoła. Jeśli kto słuchał poprzednich audycji, to zapewne pamięta, że chwaliłem niezwykłą wręcz pobożność Etiopczyków, która wyraża się choćby poprzez całowanie Kościoła i to dosłownie czynione. Niech nikt się tym nie gorszy. Ci pobożni ludzie nie robią tego przez wybujałą fantazję, ale przez szacunek ogromny wobec wszystkiego, co uświęcone, konsekrowane albo jakoś z Panem Bogiem powiązane. A Kościół, ten całkiem materialny, jest przecież jego świątynią. Nawet najmniejszy i najbardziej zaniedbany. Wszystko, co raz Bogu zostało poświęcone, jest znakiem Jego obecności. Wymaga więc uszanowania, czego całowanie jest też widomym znakiem. Powiedzmy dziś jeszcze słów parę o tym, co i jak w Etiopii całować należy. Gdy pobożny Etiopczyk przychodzi do kościoła, to najpierw zatrzymuje się przy bramie i żegna znakiem krzyża. Dopiero potem grzecznie wchodzi na dziedziniec i idzie do drzwi kościoła, które wreszcie z szacunkiem całuje. Gdy kościół jest otwarty, to wchodzi do środka, przy czym najpierw ściąga buty i zostawia je na zewnątrz. Chyba że jakieś lepsze, to je ze sobą zabiera, żeby złodzieja nie kusić. Ale gdy budynek akurat zamknięty, to zatrzymuje się nasz pobożny habesia pod drzwiami albo przy ścianie, albo jeszcze lepiej przy świętym wizerunku. Bo przy każdym kościele jest zawsze kilka takich, którym wszyscy się kłaniają pobożnie i też całują. Czy to Madonnę z Dzieciątkiem, czy to Chrystusa Ukrzyżowanego, albo świętego Jerzego, czy wreszcie któregoś z lokalnych świętych. Stoją wtedy przed takim obrazem z rękoma wzniesionymi w geście oranta i szepcą pobożną modlitwę, przykucając przy tym czasami, co jest gestem pokory i błagania. Ale gdy potrzeba większego uszanowania i pokuty i gdy samo zginanie kolan nie wystarcza, to wtedy padają na twarze, dosłownie, po bizantyńsku. Klękają wówczas i czołem ziemi dotykają i ją całują. Potem powstają i znów upadają. I tak wiele, wiele razy. Podobne gesty pokutne wykonuje się zwłaszcza w Wielkim Tygodniu. Wtedy dosłownie wszyscy w kościele i wokół kościoła, ubrani w białą chustę, na słowa kapłana padają na twarze seriami po 40 razy. Proszę mi wierzyć, że modlitwa taka robi wielkie wrażenie. Zapewne również na mieszkańcach nieba. Etiopczycy ochoczo pielgrzymują do różnych miejsc świętych, których nie brakuje, zwłaszcza na wyżynie. Są to częstokroć miejsca związane z pobytem świętych pańskich, jak choćby góra Zukwala, niedaleko Addis Abeby, gdzie w XIII wieku żył święty pustelnik i pokutnik imieniem Gebremenfas Kyddus. Pielgrzymuje się do historycznych klasztorów na północy, związanych z początkami ewangelizacji kraju, jak choćby do Debredamo, gdzie w VI wieku żył święty Aragawi. Albo do jednego z kościołów wykutych w skałach masywu Geralta, gdzie 100 lat później żył i umarł święty Abune Yematagu. Wielką cześć odbiera nade wszystko całe miasto Aksum w regionie Tigraj, będące niegdyś stolicą władców, którzy jako pierwsi przyjęli chrześcijaństwo w połowie IV wieku i gdzie do dziś jeszcze w specjalnym, maleńkim sanktuarium przechowuje się najprawdziwszą Arkę Przymierza. A o tym, jak tutaj trafiła i dlaczego nie została znaleziona, mówić będziemy w innej audycji. Tak czy inaczej, jej sanktuarium i kościół zwany Matką Bożą Syjońską jest jednym z miejsc najbardziej czczonych, szanowanych i wycałowanych w całej Etiopii. Etiopczycy z radością nawiedzają także 13 kościołów miasta Lalibela, a wszystkie w całości wydrążone w jednej skale, ponoć przy pomocy aniołów, co jest najprawdziwszym cudem świata. Najbardziej znany jest tutaj kościół dedykowany świętemu Jerzemu, monolityczny i na planie Krzyża Greckiego. Pielgrzymi napływają tam z całego kraju tysiącami, zwłaszcza w okresie świąt. I wtedy całują wszystkie te kościoły od wewnątrz i na zewnątrz, spędzają w nich długie godziny, siedzą pod murami, rozmawiają z mnichami, którzy tutaj żyją na co dzień, modlą się przy każdym świętym wizerunku, uczestniczą w procesjach. Ale oprócz tych wielkich świętych miejsc są także takie całkiem lokalne, nie mniej przez to odwiedzane. Zwykle idą Etiopczycy w pielgrzymce do źródeł, o których wiadomo, że cudowne. Nawiedzają grób świętego Tekle Haimanota w Debre Libanos, a nawet chcą tam być sami pochowani. Płyną łodziami do kościołów na wyspach jeziora Tana albo wędrują do klasztorów, gdzie żyją samotni pustelnicy, by prosić ich o błogosławieństwo i modlitwę. Widziałem kiedyś takiego starca gdzieś niedaleko Hawzien. Miał ponoć 115 lat, a od 90 nie schodził wcale ze swojej góry. Za to ludzie przychodzą do niego często w celach wiadomych. Zresztą w całej Etiopii to widok pospolity. Gdy ktoś podchodzi grzecznie do mnicha siedzącego pod kościołem, by z nim porozmawiać chwilę, posłuchać rady, w rękę go pocałować, odebrać błogosławieństwo albo obdarzyć jałmużną. Wszystkie miejsca święte i osoby są w Etiopii niebywale szanowane i przez to obcałowane od góry do dołu. Całuje się także kapłana i biskupa w rękę, nie przez zadawniony feudalizm, ale właśnie jako sługę Bożego. Tu też jest odpowiedni moment, by dostać błogosławieństwo. Do błogosławienia księdzu służy krzyż, który ma zawsze przy sobie, w kieszeni albo za pasem. Nie ma krzyża, znaczy się księdzem nie jest. Tak rozumują. Więc ksiądz proszony wyciąga swój krzyż. Taki zwykły, prosty, drewniany albo ładnie zdobiony i metalowy. Dotyka nim czoła proszącego, potem daje do ucałowania i znów dotyka i znów całuje. Tak wygląda błogosławieństwo po etiopsku. By chwalić Pana Boga myślą, słowem i uczynkiem. Nie dziwmy się zatem, gdy zobaczymy pokornego Etiopczyka modlącego się pod ścianą kościoła albo całującego krzyż na środku ulicy. Nie są dziwakami, ale ludźmi bardzo pobożnymi, którzy wiedzą, że Pan Bóg mieszka razem z nimi i że bardzo potrzebują Jego opieki w tym trudnym świecie, który niczego im nie zapewnia i obiecać nie może. Pocałunek jest też znakiem prawdziwej miłości wobec Kościoła, do którego nieustannie pielgrzymują i w którym najchętniej spędzają wszystkie wolne chwile dnia i nocy.
Wysłuchaliśmy audycji księdza Rafała Zarzecznego pod tytułem Ex Oriente Lux. Dziękujemy Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus. O Jezus, my...